Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Bank Watykański nie odmawia współpracy z włoskimi władzami, stwierdziło biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
Wobec skandali potrzeba pokory i przebaczenia, uważają przedstawiciele Watykanu.
Kościół w Indiach chce włączyć się w budowanie lepszej przyszłości kraju.
9 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Na audiencjach prywatnych papież przyjął 18 biskupów ze Stanów Zjednoczonych, przybyłych w ramach wizyty Ad Limina Apostolorum z prowincji kościelnych Chicago oraz Indianapolis. Trzech z nich należy do amerykańskiej Polonii. Są to urodzony w Polsce chicagowski biskup pomocniczy Andrzej Piotr Wypych oraz dwaj rodowici Amerykanie polskiego pochodzenia – Thomas John Paprocki i Dale Joseph Melczek, będący ordynariuszami diecezji Springfield w stanie Illinois i Gary w stanie Indiana.
Kardynał nominat Karl Becker weźmie jednak udział w najbliższym konsystorzu. Poinformował o tym on sam papieską rozgłośnie. Tydzień temu watykański rzecznik mówił o trudnościach zdrowotnych prawie 84-letniego niemieckiego jezuity. Ksiądz Federico Lombardi stwierdził wtedy, że cieszący się zaufaniem papieża teolog z Uniwersytetu Gregoriańskiego przyjmie kapelusz kardynalski na uroczystości prywatnej w późniejszym terminie. Przeszkody te już nie istnieją i dlatego ksiądz Becker znajdzie się w gronie 22 nominatów. Dwudniowe uroczystości watykańskie rozpoczną się za tydzień dniem refleksji i modlitwy całego kolegium kardynalskiego. Natomiast następnego dnia zaplanowana jest Eucharystia, w czasie której Benedykt XVI wręczy insygnia kardynalskie.
Nie odpowiada prawdzie wysunięty wczoraj w prasie zarzut, jakoby Bank Watykański nie współpracował z włoskimi władzami w dochodzeniach dotyczących przypadków prania brudnych pieniędzy. Wypowiedziało się w tej sprawie biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
W oświadczeniu zwrócono uwagę, że autorka artykułu w postkomunistycznym dzienniku Lunita powtarza po raz kolejny zarzuty już dawno wyjaśnione. Nie można mówić o milczeniu Watykanu, skoro Instytut Dzieł Religijnych już w latach 2006-2007 zdecydowanie zobowiązał się weryfikować podejrzane transakcje swych klientów. Uprzedził tym o kilka lat odnośne watykańskie normy prawne z końca 2010 roku. Bank Watykański stale współpracował z władzami Włoch, udzielając im informacji jeszcze przed utworzeniem w Watykanie Urzędu Nadzoru Informacji Finansowej. Współpracę tę w oficjalnych włoskich dokumentach określano jako gruntowną i udzielaną w porę. Wśród nieścisłości w artykule z Unita biuro prasowe Stolicy Apostolskiej wymienia też określenie prezesa JOR Ettore Gotti Tedeschiego i dyrektora generalnego Paolo Ciprianiego jako oskarżonych. Przypomina, że nigdy nie zostali obwinieni, zatem można mówić tylko o prowadzeniu co do nich dochodzenia.
Dodajmy, że wczorajszy artykuł w Lunita ukazał się jako zapowiedź wieczornego programu telewizyjnego z tego samego cyklu, którym przed dwoma tygodniami wykorzystano poufne listy byłego sekretarza gubernatoratu państwa watykańskiego, arcybiskupa Carlo Mari Vigano. Do poruszonej tam sprawy nieprawidłowości zarządzania w Watykanie nawiązał przedwczoraj wicedyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas prezentacji papieskiego orędzia wielkopostnego, ojciec Ciro Benedettini przyznał, że ludzie Kościoła często nie stają na wysokości zadań i są niekonsekwentni. Wszyscy grzeszymy, powiedział pasjonista. Jan Paweł II niejednokrotnie prosił o przebaczenie naszych grzechów.
Dziś ostatni dzień obrad sympozjum ku uleczeniu i odnowie, jakie odbywa się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim z udziałem przedstawicieli episkopatów i zakonów z całego świata. Dzisiejszy temat to refleksja moralna i teologiczna nad rzeczywistością nadużyć seksualnych w Kościele, także w kontekście specyfiki kulturowej poszczególnych kontynentów. Prezentowane są ponadto konkretne inicjatywy na rzecz zapobiegania i zwalczania pedofilii. Natomiast wśród osób poproszonych o podsumowanie i wnioski końcowe całego spotkania znalazła się ambasador Hanna Suchocka.
Z kolei z wczorajszego dnia obrad media wydobyły na pierwszy plan finansowe koszty skandalu pedofilii wśród duchowieństwa. W samych Stanach Zjednoczonych chodzi o niebagatelną sumę ponad 2 miliardów dolarów. Liczbę ofiar nadużyć ocenia się tam na 100 tysięcy.
O innym wymiarze kosztów zgorszenia mówił natomiast arcybiskup Fernando Filoni podczas wczorajszej mszy dla uczestników rzymskiego sympozjum. prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, zwrócił uwagę, że skandale, które wstrząsnęły współczesnym kościołem, to wynik braku czujności jego pasterzy, a także rozgrywającej się duchowej walki o obecność Boga w świecie, której znakiem są kapłani. Arcybiskup Filoni zaznaczył także potrzebę pokory, by Kościół mógł się oczyścić i wiarygodnie podjąć nową ewangelizację.
Do Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro pozostał jeszcze rok. Brazylijscy organizatorzy zabrali się już do pracy i ujawnili logo przyszłorocznego spotkania. Spodziewają się, że w święcie młodych katolików z udziałem papieża wezmą udział przedstawiciele 150 krajów. W tylu też kolorach oświetlono posąg Chrystusa Odkupiciela, górujący nad tym brazylijskim miastem.
Specjalne oświetlenie posągu Chrystusa Odkupiciela na wzgórzu Corcovado w Rio de Janeiro ma na celu rozbudzić zainteresowanie młodzieży z całego świata wydarzeniem, jakim będą Światowe Dni Młodzieży. Oficjalnie ogłoszono wynik konkursu Logo Światowych Dni Młodzieży. Logo wykonał Gustavo Huguenin, 25-letni artysta grafik. Podczas prezentacji swojej pracy powiedział, że udział w konkursie był przejawem jego wiary. Artysta wykonał logo w kształcie serca, gdzie występują narodowe barwy z Brazylii. Wzgórze głowa cukru ma kolor zielony i na jego tle umieszczony został biały krzyż. Krzyż nawiązuje do pierwszej nazwy tego kraju, Ziemia Krzyża Świętego. Brazylia pozostaje nadal wierna krzyżowi. Pomnik Chrystusa Odkupiciela jest koloru żółtego. W dolnej części logo umieszczony został kolor niebieski, nawiązujący do wybrzeża brazylijskiego położonego nad Oceanem Atlantyckim. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Marczewski Chrystusowiec.
Rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii stosują napuszony język populizmu, a tymczasem powinny zdać sobie sprawę, że działają przeciwko społeczeństwu. Takiego zdania jest przewodniczący Konferencji Episkopatu Kolumbii. Podczas obrad plenarnych tego gremium arcybiskup Ruben Salazar spotkał się z dziennikarzami, potwierdzając wolę Kościoła, aby kolumbijski konflikt rozwiązany został na mocy dialogu.
Nie służą temu jednak terrorystyczne ataki na bezbronną ludność. W ostatnim z nich zginęło 6 osób, a sprawcy obwinili zań wojsko, które jakoby miało się kryć za cywilami jak za żywymi tarczami. Nie da się zabijać cywilów, a jednocześnie kreować się na obrońców ludu, stwierdził arcybiskup Salazar. Nawiązując do spotkania episkopatu z prezydentem Juanem Manuelem Santosem, wyraził on zaufanie do działań głowy państwa, a także nadzieję, że FARC zaakceptuje pokojowe inicjatywy.
W Stanach Zjednoczonych nie milknie krytyka po decyzji kalifornijskiego sądu, który uznał, że definicja małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny jest sprzeczna z konstytucją. Kwestionowanie decyzji jest tym bardziej uzasadnione, że jest ona sprzeczna z wynikami referendum przeprowadzonego w Kalifornii 4 lata temu. Oburzenie decyzją sądu wyrazili zarówno biskupi Kalifornii, jak i przedstawiciele licznych organizacji broniących małżeństwa w Stanach Zjednoczonych.
Rząd nie posiada właściwych kompetencji ani autorytetu, aby zmieniać bądź rozszerzać definicję małżeństwa, tak aby ta zawierała różnego rodzaju relacje. Robiąc to, mówi nam, że małżeństwo już nie istnieje, powiedział arcybiskup José Gómez, ordynariusz Los Angeles, w wydanym przez siebie oświadczeniu. Stwierdził on również, że to w interesie rządu jest promowanie małżeństwa, gdyż jest ono fundamentem społeczeństwa. Hierarcha uważa, że zadaniem rządu jest ochrona praw dzieci, a te, jak stwierdził, mają prawo zarówno do urodzenia się, jak i wychowania w rodzinach, gdzie jest matka i ojciec. Zdaniem Williama Maya z organizacji Katolicy za Dobrem Wspólnym takiej decyzji można było się spodziewać. Stwierdził on, że kalifornijski sąd jest najbardziej liberalnym i najbardziej wywrotowym sądem w całych Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem sąd rozpatrywał małżeństwo z perspektywy korzyści dorosłych, a nie jako fundament rodziny. Komentatorzy są zgodni, że sprawa określenia definicji małżeństwa nie jest zakończona. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Choć globalizacja doprowadziła do ogromnego rozwoju Indii pod względem gospodarczym i technicznym, zdradziła jednak miliony naszych rodaków, którzy żyją w biedzie. Czytamy w oświadczeniu końcowym indyjskiego episkopatu, który obradował w Bangalurze.
Biskupi zauważają, że na fali szybkiego rozwoju gospodarczego w ich rodakach zrodziło się gorące pragnienie nowych, lepszych Indii. Również Kościół powinien się włączyć w realizację tych marzeń, przypominając przede wszystkim o losie tych, którzy znajdują się na marginesie społeczeństwa. Budowę lepszego świata Kościół musi zacząć od siebie, On sam musi stać się lepszymi Indiami, piszą biskupi. Wymaga to od nas, byśmy wykorzenili z Kościoła wszelkie pozostałości dyskryminacji i korupcji, aby stał się on bardziej przejrzysty i wiarygodny.
Zdaniem episkopatu szczególną rolę ma do odegrania sieć kościelnych placówek oświatowych. To w nich mają być kształtowani nowi obywatele, czytamy w oświadczeniu. Indyjscy biskupi ubolewają też z powodu niesłabnących ataków na chrześcijan i podkreślają, że Kościół musi otwarcie występować przeciwko wszelkim przejawom naruszania godności i praw człowieka. Nie ma tu różnicy, czy dotykają one nas, czy też innych, czytamy w oświadczeniu Episkopatu Indii.
Główny kandydat na urząd prezydencki w Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, spotkał się ze zwierzchnikami tzw. tradycyjnych religii Rosji. Spotkanie odbyło się z inicjatywy patriarchy Cyryla i w jego oficjalnej rezydencji w monasterze świętego Daniela w Moskwie.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich religii i tradycyjnych wyznań chrześcijańskich Rosji. Stronę katolicką reprezentował sekretarz generalny Konferencji Biskupów Katolickich Rosji, ksiądz Igor Kowalewski. Obecny na spotkaniu przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita Hilarion Aufiejew, podziękował Putinowi za jego troskę o rodaków za granicą oraz wskazał na główne zadania rosyjskiego kościoła prawosławnego, jakimi są pozbieranie Świętej Rusi i zahamowanie tendencji odśrodkowych, a wsparcie tendencji dośrodkowych na terytorium byłego Związku Radzieckiego, co umocniłoby autorytet i siłę wpływu Rosji na tym terytorium. Obecni na spotkaniu przedstawiciele wspólnot religijnych docenili wkład rosyjskiego prawosławia we wspólnych działaniach natury społecznej i oświatowej. Władimir Putin poparł postulat włączenia się rosyjskiego kościoła prawosławnego, jak się wyraził, stowarzyszeń religijnych, w utworzenie społecznej telewizji. Mimo odżegnywania się od otwartego poparcia któregokolwiek z kandydatów w marcowych wyborach prezydenckich, zwłaszcza przez rosyjski kościół prawosławny, wczorajsze spotkanie z jednym z kandydatów, Władimirem Putinem, w istocie okazało się aktem poparcia dla jego kandydatury. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
1000 anglikańskich parafii w Anglii i Walii, które nie godzą się, by posługiwały im biskupki, nie może liczyć na żadną taryfę ulgową. Obradujący w Londynie synod tego kościoła przyjął wobec nich twardą linię postępowania. Brytyjscy Anglikanie nie będą tolerowali w swym łonie żadnych tradycjonalistów.
Synod odrzucił właśnie próbę kompromisu zaproponowaną przez dwóch najwyższych rangą hierarchów, arcybiskupów Canterbury i Yorku. Proponowali oni, by zbuntowane parafie nie musiały korzystać z posługi kobiet z sakrą, lecz by obsługiwali je mężczyźni biskupi. Arcybiskupi Williams i Sentamu przedstawili swój projekt już w 2010 roku, jednak został on odrzucony. Teraz ponowili wniosek, licząc, że zostanie on przyjęty, ponieważ zmienił się skład synodu. Efekt był wręcz przeciwny. Kościół anglikański na Wyspach jest zdeterminowany, by jeszcze w tym roku, na lipcowym posiedzeniu synodu, formalnie zaakceptować wyświęcanie kobiet na biskupów.
Warto zauważyć, że odkąd w 1994 roku w Anglii zgodzono się na święcenia kapłańskie kobiet, tamtejszy kościół uległ daleko idącej feminizacji. Już teraz kobiety stanowią 1/3 anglikańskiego duchowieństwa, a w niektórych diecezjach nawet większość.
Kościół w Indonezji zmaga się z boomem powołaniowym. Statystycznie co roku liczba chętnych do kapłaństwa wzrasta o 15-20%. W tym azjatyckim kraju zdają jeszcze egzamin niższe seminaria, które podprowadzają alumnów niemal pod diakonat. Po ukończeniu 12-letniej formacji do przyjęcia święceń potrzeba jedynie kolejnych 2 lat studiów. Najstarsze z niższych seminariów obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. Jest gotowe do przyjęcia 150 kandydatów. Zgłosiło się tymczasem 256, o 30 więcej niż przed rokiem.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.